Dzień dobry w naszym radiowym motomagazynie. Witam Państwa, Maciej Ignatowski. Dzisiaj powrócimy do rozmowy z pasjonatem polskiej motoryzacji sprzed lat, Pawłem Hoffmanem, który niedawno wrócił z ciekawej podróży Syreną Bosto do Maroka. Sprawdzimy, jak na włoskich torach radził sobie młody rzeszowski kierowca wyścigowy F4 Igor Polak. Będzie również kilka informacji i ciekawostek dotyczących premier motoryzacyjnych i sprzedaży samochodów. Zapraszam. W ubiegłym tygodniu Paweł Hoffman opowiadał o swojej podróży zabytkową już Syreną Bosto do Maroka. Dzisiaj wracamy do tej rozmowy. Będąc w Maroku, na pewno odwiedziliście wiele interesujących miejsc, do których zwykły turysta raczej nie trafia.
Warto też powiedzieć, że wjechaliśmy w tak dziwne miejsca, gdzie jeszcze dotychczas w Maroku nie byłem. Ja myślę, że sami Marokańczycy, którzy mieszkają w miastach, to nie wiedzą, że takie miejsca mogą spotkać w Maroku. Spotkaliśmy się z ludźmi, którzy są analfabetami, którzy nie potrafią w ogóle czytać, którzy żyją w górach, na jakimś odosobnieniu. Wjechaliśmy raz w taką drogę, że bardzo długo jechaliśmy szutrami, dobrą drogą, ale taką szutrową. To właśnie była ta wysokość, gdzie już chyba zjechaliśmy poniżej 2700, bo to było mniej więcej na najwyższy punkt, jaki zdobyliśmy, ale coś jechaliśmy w okolicy 2300, 2400, 2500 i tam w pewnym momencie skończyła się droga. Coś tam się musiało wydarzyć, jakieś osuwisko czy coś w tym rodzaju jeszcze przed jakby taką wioską dziwną, zamieszkałą. I oni coś naprawiali i myśmy chcieli wjechać jakby w tą wioskę, bo tak nas kierowała nawigacja. A człowiek, który tam był, to tak pokazał rękami, jak to teraz młodzież mówi, 6-7. I że nie bardzo wiedziemy, ale my nie mamy wyjścia, musielibyśmy 50 km się wrócić, żeby znaleźć inną drogę. I wjechaliśmy, wjechaliśmy przez jakieś podwórka z gnojnikami, z błotem, kółka się kręciły, myśmy gdzieś jechali, nagle wokół z 15 albo więcej dzieci wiszą na samochodzie, coś pokazują. Wjechaliśmy, już widać, że domy bez kominów, takie z kamienia i gliny. Droga tak, że po 10 centymetrów, to droga pomiędzy domami, takie przejścia, że po 10 centymetrów od lusterek i nagle patrzę, jest dziura tak z 1,5 metra w dół, takie zapadlisko, jakby się piwnica jakaś zapadła po środku i nie wiem, co zrobić. Nie ma się jak za bardzo gdzie cofnąć. Dzieci coś pokazują, ale poprosiłem Michała, żeby on wyszedł i mnie nakierowywał. Ponoć przejechałem na 2-3 centymetry, tak, że można było wpaść do tej dziury, ale nie mieliśmy wyjścia. Zacząłem nagrywać małą kamerą i jechać. Ludzie dziwnie wychodzili z tych, takie nietypowa. Nagle jeden mężczyzna szybko się schylił, wziął kamień i chciał rzucić. Myślałem, że to we mnie. Michał mówi niespokojnie, on te dzieciaki odgania. Ale to były takie momenty dziwnych odczuć. Może takiego lekkiego strachu, na którego za bardzo nie było czasu, bo to dopiero teraz mogę powiedzieć, że mogłem to odczuwać. Wtedy adrenalina, to wszystko to inaczej działa. Natomiast w rzeczywistości ludzie tam są naprawdę przyjaźni i ten odruch tego mężczyzny, to tak jak mówiłem, dzieciaki chciały odgonić, żeby się odczepiły od nas. Natomiast byliśmy też w kilku domostwach tych takich, bo w górach przeważnie żyją Berberowie, tak my ich nazywamy, bo tak nazwali ich Rzymianie od barbarzyńców w pewnym sensie, ale imię Barbara też z tego się wywodzi. Natomiast oni sami siebie nazywają Amazich. W Polsce zaczyna się to teraz nawet odmieniać na Amazyngowie. To są takie nowe jakby słowa, które powstają. I oni nie rozmawiają w ich języku urzędowym. Urzędowy język to jest arabski, tylko oni właśnie rozmawiają w tych dialektach swoich. Ten język nawet ma swoją nazwę, ale tam jest tych dialektów więcej. Tamazich chyba jeden z nich się nazywa, ten główny. Czy to pismo się tak nazywa? Natomiast ludzie są o tyle ciekawi, że po pierwsze, pomimo że tam jest islam, oni nie są tacy radykalni w ogóle, szczególnie ci właśnie w górach. Ich można fotografować, co nie za bardzo, na przykład kobiet nie za bardzo na dole można fotografować w tych dolnych partiach. Tutaj nie ma problemu. Naprawdę wykonałem bardzo ciekawe fotografie kobiet z tatuażami na czole i na brodzie. To są ich prawdziwe tatuaże. Jedna z kobiet miała czarne i czerwone, takie pomarańczowe palce na końcu, a to się okazuje, że to też są ich takie formy jakieś tatuowania, henny i tym podobnych rzeczy, więc naprawdę byliśmy w ciekawych, wyjątkowych miejscach.
Jak słyszymy, podróże kształcą i wiele rzeczy można się dowiedzieć, więc trzymamy kciuki, aby kolejne twoje wyprawy oczywiście się ziściły i no, będziemy informować na antenie naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i myślę, że kiedyś jeszcze będzie warto opowiedzieć o wjeździe na górę Gibraltaru Syreną, ponieważ to też była forma takiego dużego wyczynu. Tutaj też duży ukłon dla miasta Rzeszowa, które pomogło w kontakcie z władzami Gibraltaru.
W Rzeszowie i okolicach znajduje się jeden odcinkowy pomiar prędkości oraz dwa fotoradary stacjonarne. Przypomnijmy, że odcinkowy pomiar prędkości czeka na kierowców na ulicy Dębickiej, odcinek pomiędzy Świętego Jakuba a Ustrzycką. Tam ograniczenie do 50 km na godzinę. Fotoradar stacjonarny na Alei Sikorskiego w okolicach stacji benzynowej oraz na ulicy Krakowskiej, który od wczoraj podobno już działa. Nowe lokalizacje są nieprzypadkowe. Zostały wytypowane we współpracy z policją i miejskimi urzędnikami, do których wielokrotnie zgłaszali się ponoć mieszkańcy z prośbą o interwencję. Zarówno na ulicy Krakowskiej, jak i na Sikorskiego kierowcy nagminnie przekraczają prędkość, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. To pierwsze fotoradary w Rzeszowie, które przeniesiono z Dębicy i miejscowości Parkosz w powiecie dębickim, gdzie, jak wskazuje GITD, ich skuteczność spadła z powodu przyzwyczajenia kierowców i pobliskiej autostrady A4, którą najczęściej wybierają kierujący. Poza nimi najbliższe urządzenia mierzące punktowo prędkość znajdują się w Boguchwale i w Czcianie. I jak zwykle nasi użytkownicy dróg zastanawiają się, czy na pewno chodzi o bezpieczeństwo. A może skoro spadła skuteczność fotoradarów w miejscach, skąd je przeniesiono, to może o coś zupełnie innego. Udział samochodów elektrycznych we flotach firmowych w Polsce wynosi około 12%, podczas gdy w niektórych krajach Unii Europejskiej między 50 a 70%, wynika z raportu Fleet Forward. W raporcie opracowanym przez EY i Eurelectric zauważono, że m.in. w Belgii czy w Szwecji poziom elektryfikacji flot przekracza 70%, jednak w Polsce odsetek ten wynosi zaledwie 12%. Zdaniem EY powodem może być fakt, że w wielu państwach Europy Zachodniej systemy zachęt są bardziej złożone i obejmują możliwość pełnego odliczenia podatku lub mocno rozbudowane mechanizmy korzyści dla użytkowników. EY wskazało, że Polska nie oferuje zachęt podatkowych porównywalnych z rozwiązaniami stosowanymi na rynkach o wyższym poziomie elektryfikacji. Dostępne mechanizmy wsparcia istnieją, ale nie tworzą jeszcze wystarczającego impulsu, który mógłby istotnie przyspieszyć wprowadzenie pojazdów elektrycznych do flot firmowych. Kluczowe znaczenie ma opracowanie i zapewnienie wieloletnich planów w zakresie zachęt, które w wielu krajach Europy Zachodniej stały się jednym z głównych elementów wspierających transformację. Firmy potrzebują pewności regulacyjnej, by podejmować decyzje inwestycyjne na lata, wskazano. Firma zwróciła uwagę, że elektryfikację może też ograniczać infrastruktura ładowania, która wciąż w Polsce jest mniej rozwinięta i słabiej skoordynowana w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Dla przykładu, w Szwecji dostępne jest bezpodatkowe ładowanie w miejscu pracy. Niemcy testują natomiast nowy standard ładowania prądem stałym, przyspieszający ładowanie dużych akumulatorów, co jest kluczowe dla komercyjnej logistyki, wskazali przedstawiciele firmy. Polski rynek wtórny zdominowały SUV-y. Po przeciwnej stronie znajduje się nisza wzbudzająca szybsze bicie serc kierowców – samochody sportowe. Mimo że niektórzy producenci wprowadzają na rynek limitowane serie takich samochodów z cenami liczonymi w milionach złotych, na rynku wtórnym można znaleźć auta w przystępnej cenie. Według danych AAA Auto na wtórnym rynku od początku 2026 roku sprzedano ponad 1500 najbardziej poszukiwanych aut sportowych. Eksperci wskazują, że coraz większą popularnością cieszą się modele, które łączą wysokie osiągi z relatywnie niskimi kosztami zakupu. Wśród najczęściej rekomendowanych używanych aut sportowych znajdują się zarówno klasyczne konstrukcje, jak i nowe modele o wysokich parametrach. Przykładem może być Toyota GR Yaris, uznawana za jedno z najbardziej emocjonujących aut sportowych dostępnych na rynku wtórnym, czy modele klasy coupé, takie jak BMW serii 4. Rosnące zainteresowanie segmentem wynika z kilku czynników. Kluczowe znaczenie ma relacja ceny do osiągów. Samochody, które jeszcze kilka lat temu były poza zasięgiem wielu kierowców, dziś trafiają na rynek wtórny w znacznie bardziej dostępnych cenach. Jednocześnie kupujący coraz częściej poszukują pojazdów, które oferują nie tylko funkcjonalność, ale także przyjemność z jazdy. Z danych wynika, że miłośnicy aut sportowych najczęściej wybierają kilka modeli, które oferują najlepszy stosunek jakości do ceny i najlepsze wrażenia z jazdy. Na czele rankingu znalazło się Audi TT, których w tym roku sprzedano 425 sztuk, a średnia cena sprzedaży wyniosła niemal 38 tysięcy złotych. Drugą pozycję zajęła Mazda MX-5, za którą klienci płacili średnio ponad 53 tysiące złotych, a na trzecim miejscu znalazła się Kia Stinger ze średnią ceną niemal 115 tysięcy złotych. Teraz zapraszam na spotkanie z młodym kierowcą Formuły 4 Igorem Polakiem, który właśnie wrócił z Włoch, gdzie ścigał się na tamtejszych torach. W naszym studiu Igor Polak, kierowca wyścigowy F4. Dzień dobry, cześć, witamy.
Dzień dobry.
Ostatni raz rozmawialiśmy na rynku w Rzeszowie, to był początek maja. Mówiłeś o tym, że przed tobą wielka szansa i wyjazd do Włoch. To zupełnie inna liga, te Włochy. Właściwie chodzi o ściganie się tam na tych torach. No to powiedz, jak to się zaczęło wszystko tam we Włoszech, jak już przyjechałeś?
Wtedy mówiłem, że mam tylko tą jedną szansę. Okazało się, że była jeszcze druga, z której dopiero co wróciłem. We Włoszech no, było kompletnie inaczej niż w cyklu środkowoeuropejskim. Kompletnie inna liga, że to tak nazwę. Wyższy poziom, to tak jakbym jeździł aktualnie w pierwszej lidze, a tam wszedł do ekstraklasy. Dużo więcej kierowców, tak bardzo doświadczonych, którzy naprawdę mają mnóstwo godzin przejeżdżonych w tym roku i tam nie ma już miękkiej gry, tylko tam naprawdę każdy jedzie już na każdy centymetr, tylko patrzy gdzie co jest i tam po prostu ludzie jeżdżą tak trochę szalenie, że tak powiem, bo w wyścigu na przykład 10 bolidów nie dojeżdża, ale no takie są tam realia. Byleby przeżyć i jeszcze 10 pozycji wyżej.
Nie dojeżdża, ale to z powodu jakiego, że na przykład się rozbijają gdzieś, czy samochody nie wytrzymują?
Przeważnie się rozbijają, no zbyt bardzo chcą kogoś wyprzedzić, zderzają się ze sobą, ktoś nie popatrzy w lusterko. Bardzo dużo jest takich sytuacji, nawet przede mną, no nie raz, po prostu ktoś się obracał, ktoś kogoś wjeżdżał, no bardzo dużo jest takich sytuacji, bo tam ludzie jak już widzą jakąkolwiek szansę, to od razu atakują, tam nie mam jakiej gry, wszędzie trzeba patrzeć.
Zaczyna się zawsze od treningu, więc przyjeżdżasz na taki tor i co, jest trening, jak ten trening wygląda?
No na przykład taki dzień treningowy, powiedzmy to może być czwartek, to w czwartek mam na przykład 4 sesje po 45 minut. No to pierwszy trening wiadomo, zaznajomienie się z torem, wszystko zobaczyć, tego typu sprawy, a potem z treningu na trening jest to szybciej, nowe rzeczy, analiza, telemetria, nowe ustawienia bolidu, bo często zmieniam ustawienia bolidu pod dane tory, na przykład zmiana nachylenia skrzydła przedniego, tylniego, jakieś takie rzeczy, zmiana poziomu podłogi, no dużo jest tych aspektów. No i dopasowujemy inne, żeby było idealne ustawienie pod dany tor. No a potem tak naprawdę tylko wszystko leży w moich rękach i ja muszę jeździć i patrzymy na telemetrię, na nagrania też innych, żeby dopasować mnie do takiej idealnej linii.
Ale trening to jest trening i zawsze ja sobie tak wyobrażam, że no jedziesz na tym torze, podczas treningu jesteś sam. Natomiast podczas wyścigu nie jesteś sam, podczas treningu są również inni?
Tak, no jak najbardziej na treningu jest 44 osoby, no to...
To tak jak, ale tak jak podczas wyścigu?
No nie, no nie jedziemy tak jak podczas wyścigu. Wszyscy są porozrzucani na torze, że tak powiem. I często jest tak, że są dwie grupy treningowe. Na przykład w jednej grupie jest 22 osoby, w drugiej też. Wiadomo, spotka się z kimś na treningu, z kimś się będzie jechać, ktoś cię wyprzedzi albo ty kogoś wyprzedzisz. To nie jest tak jak w wyścigu, że się startuje i jedzie razem, ale spotyka się innych. Tak.
No, ale jest inna presja chyba podczas treningu niż podczas wyścigu, co?
No to wiadomo, no i też troszeczkę inaczej się jeździ, bo więcej czystego powietrza, bo im więcej bolidów przed tobą, tym trudniej się skręca, szybciej się opony degradują, bo jest brudne powietrze z innych bolidów i po prostu dużo ciężej jest.
Jak się zaczął ten pierwszy wyścig? Bo tych wyścigów było ile? 4 chyba, tak?
Tak, ale ja jechałem w 3, bo zawsze się tylko w 3 jedzie. Aha. Znaczy w 2 się jedzie, jak się dostanie do finału, to się jedzie w 3, ale ja się do finału dostałem.
Do finału dojdziemy za chwilę, natomiast jak to się zaczęło? Jak już ten pierwszy wyścig się rozpoczął, wystartowałeś, jak się tam czułeś wtedy?
No mój pierwszy wyścig był na Misano we włoskiej F4, no to bardzo, na początku miałem takie zestresowanie, też się bardzo zestresowałem. Trochę tam przyspałem start z tego, co pamiętam. No i sam wyścig już pojechałem bardzo dobrze, bo awansowałem bodajże tam o 10 pozycji, co dało mi wtedy wejście do finału. Więc pierwszy wyścig miałem bardzo dobry. Mimo iż tak naprawdę na tej pierwszej rundzie włoskiej, na której byłem, nie miałem aż takiej dużej walki jak na tej drugiej, bo na tej pierwszej był szerszy tor, łatwiej było kogoś wyprzedzić, łatwiej było się bronić. Znaczy bronić nawet było się trudniej, ale było tak dużo bardziej szerzej, było tak bezpieczniej po prostu.
Tam, tak jak powiedziałeś, kierowcy no nie jeżdżą zbyt bezpiecznie, jak tylko jest okazja, to zabierają się za wyprzedzanie. Tego się trzeba nauczyć chyba, co?
No to też, wiadomo, no to trzeba po prostu mieć taką już wczutkę, ja to nazywam, że jak się widzi miejsce, to się po prostu atakuje. To tego też trzeba dojść, bo to jednak nie jest prosta sprawa, żeby wiedzieć, kiedy można, kiedy trzeba zastopować. Zawsze się mówi, że jak nie jesteś pewien, żeby atakować, to poczekaj jedno okrążenie i spróbuj jeszcze raz, bo to nie ma sensu ryzykować na siłę, tak?
No tak, bo można wypaść z toru, można zniszczyć samochód, ulec wypadkowi i tak dalej, i tak dalej. Ale z tego pierwszego wyścigu słyszę, że jesteś zadowolony, a potem co? Był drugi, tak?
Tak, z drugiego wyścigu jestem trochę mniej zadowolony. Również szybko jechałem, również bardzo dobrze mi poszło, ale dużo mniej pozycji awansowałem. Ale no, jeden lepszy, drugi gorszy, tak? Ale z drugiego też byłem bardzo zadowolony. Ogólnie tak naprawdę ze wszystkich byłem bardzo zadowolony, bo w każdym wyścigu zrobiłem duży progres i coraz więcej to rzeczy się uczyłem, więc...
I dostałeś się do finału.
Tak, dostałem się do finału i na jednym, i na drugim weekendzie.
Mm-hmm. No i co? I jak ten finał wyglądał?
No, w finale startuje 36 bolidów. No to ruszamy wszyscy tak jak w normalnym wyścigu, tylko że w finale jest jeszcze większa walka, bo jest to finał i wszyscy chcą być jeszcze wyżej, tak. Więc tam jest jeszcze gorzej. Na przykład na starcie w finale na moim pierwszej rundzie, pierwsze co widzę przed sobą, to jak wszyscy się rozbijają i 4 bolidy lecą w trawę, bo jeden kierowca nie wystartował, bo za szybko chciał wystartować, no i już domino. Jeden mu wjechał w tył samochodu, potem kolejny i kolejny, no i tak. Tak to na starcie wygląda.
No dobrze, to za tobą wyścigi we Włoszech, finał, o którym mówiliśmy. Co ci dało w ogóle to, że tam startowałeś, jeśli chodzi o twoją karierę?
Bardzo dużo. Włochy to jest państwo, które ma najsilniejszą ligę F4 na całym świecie. Jestem święcie o tym przekonany. Najwięcej to daje, jeżeli tam no, przyszli kierowcy Formuły 1. I naprawdę jest tam bardzo duża taka presja, bardzo dużo jest takiej jakby walki, bardzo dużo nauki. Bo jednak to, co teraz jeździłem w tej środkowoeuropejskiej, to nie było to samo, co tam. Ja tam przyjechałem już po pierwszym wyścigu, ja widziałem, co tam się dzieje, że ludzie atakują gdziekolwiek. Tam są ludzie, którzy jeżdżą na przykład cały rok, 180 dni potrafią przejść, połowę roku w samochodzie. I ja na przykład bym tak nie mógł, no bo to są ogromne koszta, zacznijmy od tego. I tam naprawdę ludzie nie patrzą na takie rzeczy. Tam są kierowcy, którzy mają limitowany budżet, którzy jeżdżą cały rok, trenują dosłownie cały rok, żeby się przygotować do ligi, którzy po prostu wyprzedzają cię w każdym momencie i tyle tam nauki osiągnąłem, żeby umieć lepiej atakować, lepiej się bronić, szybsze czasy mieć, bo jak jedzie się za kimś, no to też się podpatruje. Więc naprawdę bardzo dużo z tego wyniosłem.
Twój team to Mafi Racing. Zawsze w teamie jest dwóch kierowców. Jak wy się dogadujecie?
Znaczy, nie zawsze w teamie jest dwóch kierowców. W Formule 1 się tak przyjęło.
Ale u was jest dwóch.
Na włoskiej było dwóch, na CEZie, czyli środkowoeuropejskiej, mamy czterech. Inne teamy mamy nawet po 6, 7, 8, więc to różnie.
Ale we Włoszech byliście we dwóch, tak?
Tak, ja z moim teammate'em, czyli Dawidem byliśmy. My mamy bardzo dobre relacje między sobą. Czasami jest tak, że teammate'i się nie dogadują i mają między sobą zgryz, ale my mamy bardzo dobre relacje. Gramy na przykład z Bambingtona przed jazdą. Nie do końca nam to wychodzi, ale gramy.
No dobra, ale jak na to, że na przykład będzie taka sytuacja, że no któryś z was musi jednak wygrać, to co się dzieje wtedy?
No to walczymy jak równy z równym. To nie ma czegoś takiego jak przepuszczanie. Wiadomo, walczy się jak równy z równym, tylko tak, żeby się nie rozbić, tak? Mhm.
Przed tobą kolejne wyścigi, kolejne tory i ściganie się. To teraz gdzie?
Teraz jedziemy już jutro na Salzburging, na drugą rundę F4C, czyli środkowoeuropejskiej Formuły 4. Jak jeździłem na tym torze, to jest to bardzo tor taki, na której są same proste praktycznie, mało zakrętów, więc myślę, że będzie też tam bardzo ciekawe.
Też słyszałem, że masz nową panią inżynier, jeśli chodzi o samochód, tak? Czy to było tylko we Włoszech?
Znaczy tak, wciąż takim głównym moim inżynierem jest mój wcześniejszy inżynier, Edo. Aktualnie miałem nową panią inżynier, która była pod jego opieką i bardzo dobrze się spisała. Jestem bardzo z niej zadowolony, z jej pracy ze mną, i więc naprawdę myślę, że możemy dalej to kontynuować.
Od takiej osoby chyba bardzo dużo zależy, jeśli chodzi o techniczne aspekty bolidu, co?
Tak, no. Po pierwsze, no to taka osoba zarządza, ile paliwa się ma z oponami, całymi ustawieniami bolidu. Pokazuje ci, jak jechać, telemetria, nagrania. To tak się wydaje. Inżynier bardzo dużo daje.
Dokumentujesz swoje poczynania, bo w mediach społecznościowych można oglądać filmy, można twoje relacje również, więc przypomnijmy, gdzie można śledzić to, co się dzieje w twojej karierze.
No to w szczególności na moim Instagramie Igor Polak, na moim Facebooku, czyli Igor Polak Racing Team, no i na YouTubie mamy kanał ZM Max Pol Active Team, na którym też teraz akurat publikujemy vlogi przez 20 dni. Jeszcze podejrzewam, że nam zostało 13 dni, z tego co mi się wydaje. Dzisiaj też również wleci, więc jak najbardziej można śledzić i oglądać.
Zapraszamy serdecznie, a dziś naszym gościem był kierowca wyścigowy z Rzeszowa, Igor Polak. Dzięki, no i powodzenia.
Dziękuję bardzo.
Komisja Europejska zatwierdziła piątą rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Polska rezygnuje z planowanych opłat dla właścicieli samochodów spalinowych, deklaruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w KPO. Najważniejszą zmianą jest odejście od kontrowersyjnych reform wprowadzonych ponad dwa lata temu przez poprzedni rząd, a dotyczących opłat dla właścicieli samochodów spalinowych, informuje ministerstwo w komunikacie prasowym. Po negocjacjach z Brukselą nowy pakiet ma opierać się na dekarbonizacji i wsparciu transformacji energetycznej. Przekonaliśmy Komisję Europejską, żeby w ramach KPO zamiast kija zastosowano metodę marchewki, czyli zamiast opłat były zachęty i inwestycje. Miały być trzy podatki od aut spalinowych, a nie będzie żadnego. Zamiast nich będzie Fundusz Ciepłownictwa, czyli 3 miliardy złotych na stabilne finansowanie polskich ciepłowni i ich dekarbonizację, a docelowo na zwiększenie niezależności polskiego systemu grzewczego i tańsze rachunki za prąd, powiedział cytowany w komunikacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Ferrari pokazało kilka dni temu swój pierwszy w pełni elektryczny samochód. W Rzymie włoska marka zaprezentowała model Luce, który ma rozpocząć nowy trend w produkcji luksusowych aut sportowych.
Nowe Ferrari będzie rozwijało prędkość ponad 310 km na godzinę. Samochód ma kosztować ponad 500 000 euro. To także drugi w historii Ferrari model z tylnymi drzwiami, po SUV-ie Puro Sangue. Premiera odbywa się w czasie, gdy część producentów ogranicza plany związane z autami elektrycznymi. Lamborghini wycofało się już z projektu elektrycznego supersamochodu, a samo Ferrari przesunęło premierę drugiego modelu elektrycznego na co najmniej 2028 rok. Mimo to firma liczy, że model Luce pomoże przyciągnąć młodszych i bardziej otwartych na elektromobilność klientów. Jan Olencki, Polskie Radio.
Po zaprezentowaniu pierwszego elektrycznego samochodu Ferrari mierzy się z dużą falą krytyki ze strony swoich fanów. Negatywnie reaguje też rynek finansowy. Po pokazaniu modelu Luce, po włosku oznacza to światło, akcje koncernu spadły o kilka procent. Krytycy zarzucają, że pierwszy pięciomiejscowy model zrywa z DNA marki. Uważają ponadto, że stylistyka pojazdu jest rozczarowująca. Auto jest wyższe, bardziej futurystyczne i mniej agresywne wizualnie niż wcześniejsze samochody. Entuzjaści Luce twierdzą, że to atuty nowego projektu, a samo auto jest intrygujące. Wśród krytyków samochodu znalazł się były prezes Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. Gdybym powiedział, co naprawdę myślę, to skrzywdzę Ferrari. Ryzykujemy zniszczeniem mitu. Bardzo mnie to smuci. Mam nadzieję, że przynajmniej usuną konia z tego samochodu. Zwolennicy modelu Luce zwracają jednak uwagę, że będzie to szybki, zaawansowany i aerodynamicznie skuteczny samochód. Nowe Ferrari będzie rozwijało bowiem prędkość ponad 310 km na godzinę i osiągało setkę w około 2,5 sekundy. Zasięg przekraczać ma 500 km. Auto zostało zaprojektowane we współpracy ze studiem designu założonym przez byłego projektanta Apple, Johnny'ego Ive'a. Dlatego pozytywne opinie ma wnętrze samochodu. Luce ma kosztować ponad 500 000 euro, czyli ponad 2,5 miliona złotych. dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Maciej Rosół, realizator audycji, oraz autor Maciej Ignatowski. Zapraszamy za tydzień. Motomagazyn na antenie Polskiego Radia Rzeszów w każdy piątek po godzinie 17 oraz na naszej stronie internetowej. Szerokiej drogi.